w każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. Dziś podsumujemy 3 dotychczas rozegrane mecze drugiej kolejki PG Ekstraligi z naciskiem oczywiście na niespodziewaną i bardzo wysoką porażkę żużlowców RM Solaru Falubazu. Przypomnijmy, że zielonogórzanie wczoraj przegrali na własnym torze z Eltroxem Włókniarzem Częstochowa 31-59. Mamy świeżutką rozmowę z kierownikiem zielonogórskiej drużyny. Kilkadziesiąt minut temu Jacek Białogłowy rozmawiał z Tomaszem Walczakiem.
Panie Tomaszu, no właściwie najprostsze pytanie, które się wszystkim chyba narzuca od wczoraj, to co się właściwie stało z Falubazem, bo miał być mecz wyrównany, miał być wielki hit, tymczasem niestety na hitowym poziomie jeździł tylko Włókniarz Częstochowa. Czy na dzisiaj, parę godzin po tym meczu tak naprawdę, czy paręnaście, panowie wiecie, tak na chłodno już to wszystko oceniliście?
No to są zawsze trudne chwile, trudne momenty. Wczoraj nie przegrano, no kompromitacja można powiedzieć w naszym wykonaniu i każdy z nas, zawodników, sztabu szkoleniowego, no nie stanął niestety na wysokości zadania i z tego miejsca zostaje mi tylko jedno, no serdecznie przeprosić naszych z całego serca, naszych kibiców wspaniałych, którzy byli na stadionie, słyszeliśmy ten doping, to coś wspaniałego, no niestety my się nie dostosowaliśmy poziomem, bo wyglądało to tak, jakbyśmy byli jakimś sparring partnerem drugoligowym dla Włókniarza. Niestety czasami takie mecze się zdarzają i trudno mi się po prostu dzisiaj odnieść tak na gorąco do tego wszystkiego. Nie wiem, rozmawialiśmy z zawodnikami, zgodnie powtarzali, że tor był podobny do tego, jaki były na treningu do tej pory. Szukamy w tej chwili przyczyn, czy to jest sprzęt, czy to jest ich forma. Wychodzą też problemy tego typu, że nie ma sparingów i tak naprawdę my nie wiemy, w jakim jesteśmy dzisiaj miejscu. Znaczy, może i wiemy, bo jesteśmy drużyną dużo lepszą od Rybnika, ale od 4 klasy albo nawet więcej, od słabszą od Częstochowy, więc nie wiem, gdzie nas dzisiaj ulokować, gdzie możemy, jakie możemy mieć aspiracje. Być może więcej odpowiedzi będzie po piątkowym meczu z Grudziądzem. No nie mamy zbyt wiele czasu, jak wiemy, na jakieś zmiany, na poprawę formy. Trudno mi teraz dywagować, trudno mi teraz oceniać, co się wydarzy. Na pewno będziemy trenowali jutro. Wiem od zawodników, że będą jakieś zmiany jeszcze sprzętowe, szukają czegoś. Nawzajem sobie pomagamy, nawzajem się motywujemy. Najgorszą rzeczą byłoby to, że dzisiaj byśmy sobie, nie wiem, obcinali głowy z tego powodu, bo to na pewno nie pomoże, a wręcz przeciwnie, do piątku może nam przeszkodzić, więc chciałbym troszeczkę spokoju i żebyśmy mogli sobie jeszcze ten sprzęt dopasować, być może jakieś, nie wiem, korekty w torze, oczywiście zgodnie z uwagami naszych chłopaków. No musimy jechać dalej.
Chcę wejść panu w słowo, bo pan mówił o tym torze, natomiast ja tego nie słyszałem, bo byłem, transmitowałem mecz, natomiast czytam dzisiaj, że wasz zawodnik Mikael Jebsen-Jensen powiedział w telewizji podczas meczu, że tor właśnie zaskoczył zawodników zupełnie, że był zupełnie inny niż na treningach. Więc jakby to troszeczkę jest co innego niż pan mówi o tym, co zawodnicy mówią.
No musimy sobie uściślić, czy Mikael Jebsen-Jensen mówił w imieniu wszystkich zawodników, czy w swoim imieniu, bo jeśli mówił w imieniu swoich zawodników, to chcę mu przypomnieć, że spotkaliśmy się bezpośrednio po meczu w warsztacie i zarówno Piotr Protasiewicz, jak i Marcin Waculik i Patryk Dudek powiedzieli, że tor był zbliżony do tego, który trenowaliśmy przez kilka ostatnich dni na treningach, więc to, co mówi Michael, no trudno mi tego odnieść. Może on tak to czuł, może on ma dzisiaj jakiś problem sprzętowy, może ma jakiś problem mentalny, trudno mi powiedzieć. Nie będę tego dzisiaj analizował. Mnie interesowało zdanie całej drużyny bezpośrednio po zawodach i wyjaśniliśmy sobie to w warsztacie klubowym bezpośrednio po ostatnim wyścigu.
Dobra, a co ze startami w takim razie, niech pan powie, bo to też są starty, tak?
No ale cały czas mówimy o jednym, panie redaktorze, o tym, że zawodnicy powiedzieli, że tor jest zbliżony do tego, który był na treningach, więc gdzie znowu szukamy jakiegoś absurdu w torze?
To co z tymi startami?
No ale co ze startami? No przyjechała drużyna piekielnie silna, 3 zawodników z absolutnego topu światowego i pokazali nam wczoraj dyspozycję naszego dnia wczorajszego. Ja nie wiem, może być tak, że w piątek będzie zupełnie inaczej, będziemy rozmawiali w zupełnie innym tonie. Wczoraj no nie dostosowaliśmy się klasą, albo przewyższali nas zawodnicy często o klasę. Nasi liderzy wygrywali czasami z drugą linią Włókniarza, a tak patrząc na punktację, to trudno mi nawet znaleźć tą drugą linię Włókniarza, bo dla mnie tam wszyscy pierwszą linią byli. No, i tak to wczoraj wyglądało. No, nie ma co się oszukiwać, nie ma co zakłamywać rzeczywistości. No, pojechaliśmy fatalnie. wręcz skandalicznie i tak jak mówiłem, no to chylę czoła przed naszymi kibicami. Jest mi po prostu zwyczajnie wstyd i z całego serca przepraszam po raz kolejny, bo okay, no to się nie ma prawa zdarzyć.
W zasadzie to już jest w tej chwili tak de facto raz wystarczą przeprosiny i niepotrzebne. Natomiast jeszcze jest pytanie, bo nie wiem, czy pan pewnie czytał, słuchał różnych komentarzy. Oberwało się też trenerowi, po pierwsze za zestawienie par, po drugie za zmiany, które tam wykonane zostały w trakcie spotkania. Nie wiem, czy pana mogę pytać za trenera, choć trener dzisiaj nie bardzo chciał rozmawiać, natomiast czy mogę pana pytać jako członek kierownictwa zespołu, czy pan przyjmuje też na siebie, przyjmujecie na klatę te zarzuty o źle zestawione pary, o zmiany, ale zwłaszcza ta absurdalna, można by rzec, tak się wydawało w trakcie meczu, zmiana Jepsena Jensena na Lindbecka zamiast na walecznego Tondera.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Oczywiście, że ja mogę przyjąć krytykę i na siebie, i w imieniu trenera, ale tak jak pan wspomniał, najłatwiej się ocenia po meczu. Każdy dzisiaj może aplikować na funkcję trenera w Falubazie. Każdy może przyjść albo zapytać prezesa, czy nie chciałby go zatrudnić jako trenera i może wtedy przed meczem bądź w trakcie meczu podejmować tak trafne decyzje, które zaprowadzą Falubaz na sam szczyt. Pytanie, czy dzisiaj my w swoich szeregach mieliśmy zawodnika, który, że tak powiem, te zmiany wykorzystał. Czy to się mogło wczoraj zdarzyć? Więc ja myślę, że takie szarpanie się po meczu, bo mógł zrobić trener to, albo zrobić coś innego, to zostawię to dla ekspertów.
I podsumowując to, co pan mówi, wiecie, że była tragedia, ale z kolei słyszę też gdzieś między wierszami, że na razie nie panikujemy, zobaczymy, co się w piątek wydarzy, tak?
No co nam da panika dzisiaj? No zadam pytanie, co nam dzisiaj da panika, co nam da dzisiaj wieszanie się na szubienicy, jeżeli za kilka dni mamy mecz i musimy zdobywać ligowe punkty, więc tutaj trzeba w spokoju. Ja też jestem już po rozmowie z Michaelem. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak mu pomóc i jest jakiś na to plan. Być może to się uda. W środę trenujemy, w środę mamy analizę tego meczu i mamy, tak jak mówiłem wcześniej, niewiele czasu na to, żeby się przygotować do spotkania w piątek z Grudziądzem, też silną drużyną, która aspiruje do pierwszej czwórki tegorocznego sezonu, więc tylko spokój może nas uratować, mówiąc kolokwialnie.
Tyle kierownik Falubazu. Teraz będzie jeden z zawodników. Przed tygodniem chwaliliśmy Norberta Krakowiaka po meczu w Rybniku. Tymczasem wczoraj zielonogórski junior nie zdobył żadnego punktu w dwóch startach.
Gdzie się podział Norbert Krakowiak z Rybnika, którego tak wychwalaliśmy, którego odpytywaliśmy, od którego chcieliśmy usłyszeć mnóstwo rzeczy, bo tak świetnie w Rybniku poszło, a wczoraj no klops jak cała drużyna.
No tak, myślę, że nic się wielkiego nie stało w mojej jeździe. Nic się nie zmieniło kompletnie od poprzedniego tygodnia. Tak naprawdę, jak ja sobie to oceniam, to ten drugi mój wyścig z wczorajszego dnia to był lepszy niż te dwa wygrane w Rybniku pod względem jazdy. Tam, można powiedzieć, włożyłem więcej umiejętności w ten wyścig i po prostu był lepszy pod kątem samej jazdy, natomiast nie dało to punktu. I wydaje mi się, że po prostu czasami ta wygrana i przegrana to jest iluzja, bo zmieniają się okoliczności, zmieniają się, można powiedzieć, przeciwnicy i ten wynik jest później inny. No, ale
no dobra, bieg juniorski?
No tak, tam zdecydowanie błąd na starcie w moim wykonaniu, zbyt wysoko to koło było podniesione i później też nie szło nic już zrobić, więc więcej szans już nie otrzymałem.
Jasne, a jak generalnie podejść do tego, co się wczoraj wydarzyło w Zielonej Górze, bo to o panu możemy mówić, że punkty słabo, natomiast cała drużyna generalnie poniosła klęskę, jak wyliczono, od 30 lat tak dużej porażki Falubazu nie było na własnym torze. Czy to chodzi o ten tor?
No my gdzieś tam rozmawialiśmy po spotkaniu i ogólnie stwierdziliśmy, że ten tor był po prostu podobny do tego, na którym trenowaliśmy, więc na pewno we wczorajszym dniu częstochowianie byli zdecydowanie od nas lepsi, ale też myślę, że nie ma co wykonywać jakichś ruchów agresywnych takich teraz i trzeba się skupić na następnym meczu. Na pewno będziemy trenować długo przed tym meczem i będziemy się starali poprawić to, co jest do poprawy.
No dobra, ciekawe jest to, co pan powiedział przed chwilą, bo z kolei pański kolega z drużyny, Michael Jebsen-Jensen, mówił w telewizorze, że to był zupełnie inny tor niż ten, na którym trenowaliście w tygodniu w Zielonej Górze. To tak troszeczkę rozbieżność jest.
Być może zdania są w drużynie podzielone. No. Ja sam przyznam, że gdzieś w pierwszym biegu ten motocykl ustawiony na treningach, który pasował, no też nie miał szybkości, więc ciężko powiedzieć, no jednym można powiedzieć, że każdy będzie oceniał też ten tor przez pryzmat swojej jazdy, więc myślę, że Majki tam też się dużo nie odzywał gdzieś tam po tej naszej rozmowie meczowej, więc nie wiem, czemu taka opinia.
Przed tym meczem mówiło się, że to będzie taki prawdziwy sprawdzian, poważny, pierwszy falubazu i poznamy siłę falubazu i właściwie nie wiem w takim razie, jak odpowiedzieć na to pytanie, jaka jest siła falubazu. Czy jak przegraliście z Włókniarzem, tak dostaliście takie tak zwane bęcki, to ten falubaz teraz oceniać jako słabą drużynę, czy jako wypadek przy pracy ten wczorajszy mecz ocenić? Jak pan to może spróbować określić?
Znaczy, ja generalnie nie jestem od ocen drużyny, ale myślę, że w ogóle naszą drużynę oceniamy jako słabą przed sezonem i teraz jest takie zdziwienie, ale przecież wszyscy stawiali tutaj na...
No siódme miejsce wam tam przypisano gdzieś,
tak,
prawda?
Dokładnie, więc no dawaliśmy się wszystko, ale Częstochowa jest faktycznie bardzo mocna, nie mieli słabych punktów i myślę, że za szybko, tak jak po pierwszym meczu było za szybko na oceny sił drużyny, tak teraz też jest jeszcze za szybko. Musimy pojechać więcej meczów z innymi przeciwnikami i wtedy będziemy pewnie mądrzejsi.
Niech pan powie tylko jeszcze, jaki ma pan plan na ten tydzień?
No jutro trening i też kilka rzeczy do sprawdzenia. Jeden silnik pojechał na serwis, także dużych zmian na pewno nie będzie, bo też uważam, że nie ma takiej potrzeby. No i zobaczymy w piątek. Mam nadzieję, że z wygraną. No myślę, że w sporcie ta przegrana to jest tak naprawdę jeden z jej czynników, więc tego sportu, więc tutaj myślę, że każdy sportowy gdzieś to rozumie i sobie układa to wszystko w głowie, a to też będzie taka sprawdzenie naszej odporności psychicznej, mi się wydaje, bo którą ja sobie definiuję osobiście jako właśnie umiejętność podnoszenia się po tej porażce, więc mam nadzieję, że tutaj podejdziemy do tego normalnie, skoncentrowani i w piątek będzie lepiej.
To było spojrzenie przedstawicieli zielonogórskiej drużyny na wczorajszą dotkliwą porażkę, a teraz zaprezentujemy głos spod Jasnej Góry. Dziś rano rozmawialiśmy z zadowolonym prezesem Włókniarza Częstochowa Michałem Świącikiem.
No tak naprawdę jechaliśmy do Zielonej Góry z wielkim znakiem zapytania, w którym miejscu sportowym jesteśmy. Zwycięstwo z Grudziądzem u nas dawało jakiś tam, powiedzmy sobie, wymiar tego, jak są zawodnicy przygotowani, ale zawsze to było zwycięstwo u siebie i tak naprawdę ten mecz w Zielonej Górze był jakimś tam testem, miał stworzyć obraz tego, jak moi zawodnicy są przygotowani. Nie ukrywam, że obawiałem się tego meczu, bo w Zielonej Górze jeżdżą naprawdę znakomici zawodnicy, no ale ten dzień należał do nas, do Częstochowy i jednak rzeczywiście ta równa dyspozycja moich zawodników spowodowała tak wysokie zwycięstwo.
Jesteśmy dzień po meczu, zapewne pan wnikliwie rozmawiał, analizował z trenerem, z zawodnikami. Co tak naprawdę było kluczem do tak pewnego i tak wysokiego wyjazdu? Zwycięstwa.
No na pewno nam dodało skrzydeł to, że ten początek zawodów, gdzie rzeczywiście wiem, jak trudno jest odrabiać u siebie straty po jakichś tam piorunującym statach w tych pierwszych wyścigach i tutaj te trzy pierwsze biegi jak gdyby podcięły na pewno skrzydła drużynie gospodarzy. Wtedy wprowadza się nerwowość w drużynie. Ciężko jest gonić i tutaj tak, dobra dyspozycja. No proszę pamiętać też, że u nas jeżdżą naprawdę dobrzy zawodnicy, tacy jak Doyle, jak Madsen, Lindgren. I odrabiać straty przy takich zawodnikach jest bardzo ciężko i tutaj formacja też dodatkowo juniorska, która, no nie ukrywam, bardzo sprawiła mi dużo radości, bo bieg juniorski wygrany w Zielonej Górze, gdzie Zielonogórzanie są drużynowym mistrzem Polski juniorów, także no wiem, jak to jest ciężko. Myśmy w zeszłym roku tak przegrali z Lesznem i naprawdę ten mecz dla nas jest bardzo ważny, ale z drugiej strony też nie ma się co w Zielonej Górze załamywać, bo myśmy po meczu z Lesznem w zeszłym sezonie pokazali, że jeździć potrafimy.
A co pan powie o samym zielonogórskim torze, tym wczorajszym torze? Czy wy się na nim no po prostu czuliście jak u siebie w Częstochowie, tak możemy powiedzieć?
Generalnie zielonogórski tor nie jest jakimś problemem dla naszych zawodników i nigdy nie był. Oczywiście zauważyliśmy, że tor troszeczkę jest zmieniony, jest troszeczkę inna nawierzchnia, jest więcej glinki w tym torze, odczytaliśmy ten tor, natomiast powiem szczerze, ten tor jest bardzo fajny, bardzo ładny do walki, do jazdy i naprawdę zmiana tego toru, granulatu tego toru może spowodować tylko to, że zawodnicy zielonogórscy, którzy się wjeżdżą w ten tor, będą pokazywać fantastyczną walkę i fantastyczną jazdę. Tutaj nie próbowałbym szukać jak gdyby problemu w torze, bo tor był, tak jak to ja zawsze mówię, tor jest równy dla wszystkich, prawda, i trzeba na każdym umieć jechać i tutaj nie zganiałbym winy na tor. Natomiast to, co mogę powiedzieć, tor był fantastyczny, bardzo dobry do walki, ale też równe dla wszystkich.
A pan tak szczerze powiedziawszy, to jest trochę zaskoczony, że aż tak wysoko udało się w Zielonej Górze wygrać?
Na pewno tak, na pewno tak. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się takiego wysokiego zwycięstwa. No, można powiedzieć, jako prezes drużyny Częstochowy jestem bardzo zadowolony, ale z drugiej strony nie do końca, bo to jest dopiero drugi mecz, nie do końca jeszcze ten taki test tej mojej drużyny dla mnie jest oczywisty i więcej będę wiedział po meczu u nas z Wrocławiem, czy czasami w Zielonej Górze to nie był też troszeczkę wypadek przy pracy drużyny zielonogórskiej i dopiero po niedzielnym meczu z Wrocławiem odpowiem sobie na szereg pytań.
No to jeszcze ostatnia kwestia. Co na tą chwilę pan może o Falobazie powiedzieć, bo Falobaz wygrał wysoko w Rybniku, wczoraj wysoko przegrał z wami u siebie. No właśnie, co o tym Falobazie można powiedzieć o jego sile na tą chwilę?
Macie bardzo dobrych zawodników i poukładane wszystko tak jak należy. Zawsze Falobaz to jest jednak dobra marka i myślę, że bardzo, bardzo też moc mojej drużyny plus jakiś słabszy dzień w Zielonej Górze spowodował no taki nie inny wynik i nie ma się co załamywać, ale ja myślę, że Falobaz pokaże jeszcze na co go stać. No, fenomenalni zawodnicy, no nie wyszło wczoraj Jepsenowi Jensenowi, gdzieś Lindbeck się nie mógł odnaleźć, także to wszystko, jeżeli się poukłada, to jeszcze pokażecie tak zwany przysłowiowy lwiej pazur w lidze i trzeba pracować. No, myśmy w zeszłym sezonie po dramatycznej, podobnej porażce u siebie z Wesznem nie złożyli broni i podjęliśmy walkę, czego efektem było trzecie miejsce, czyli brązowy medal.
To była rozmowa ze sternikiem Częstochowskiego klubu. Teraz przechodzimy do opinii eksperta. Wczorajszy mecz w Zielonej Górze ocenia Wojciech Kerber, redaktor naczelny portalu pobandzie.com.pl.
Bądź to mądry i pisz wiersze. Rzeczywiście miał być to mecz na szczycie, a się okazało, że na szczycie formy był tylko włókniarz Częstochowa. Też nie wiem, co mam o tym myśleć i też taki wniosek się nazywa, co mamy myśleć o postawie rowu Rybnik, bo jeśli na własnym torze ten zespół tak znacząco odstawał od Falobaza, Falobaz tak znacząco odstawał z kolei na swoim torze od włókniarza, to rzeczywiście może to sugerować, że te dysproporcje są w tym roku bardzo, bardzo duże. Też pewne teorie zostały obalone, bo jako, że mamy w tym roku tak naprawdę drużynowe mistrzostwa pandemii, a nie drużynowe mistrzostwa Polski, to sporo się mówiło o tym, że drużyny, które zaczynają rywalizację od meczów wyjazdowych, mogą mieć problemy, bo przez dwa tygodnie szykowały się tylko na swoich torach i może tak obierzenia zabraknąć. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest, bo i przed tygodniem Unia Leszna wygrała w Gorzowie i taką topową formę zaprezentowali Piotr Pawlicki czy Emil Sajfudinow. Topową formę zaprezentował również Artem Łaguta w Częstochowie, a teraz cały zespół włókniarza w Zielonej Górze. Także to nie jest tak, że jeśli ktoś trenował na własnym torze, to nie poradzi sobie na torze rywala. To jest PGA Ekstraliga, czyli rzeczywiście najlepsza liga świata i jeśli ktoś jest w formie, to poradzi sobie wszędzie, a przecież te tory są przez najlepszych zawodników świetnie objechane i nie stanowią żadnej zagadki. Podobnie też, no mówię, meczowi nierówny, tydzień tygodniowi nierówny. Piotr Pawlicki przed tygodniem brylował w Gorzowie, dzisiaj nie mógł kompletnie znaleźć prędkości na własnym torze w Lesznie. Podobnie Jason Doyle, jeśli ktoś po pierwszym meczu włókniarza miał jakieś zmartwienia, to myślę, że przede wszystkim mógł się martwić postawą Jasona Doyle'a, bo rzeczywiście był dużo wolniejszy niż jego koledzy z drużyny. Z kolei dzisiaj w Zielonej Górze załatwiał sprawę praktycznie po starcie i tyle go było widać. Żużel.
Pamiętam, że ty kiedyś napisałeś w felietonie, że nie lubisz używać słowa kompromitacja, a tutaj takie słowo się na słowa kompromitacja, blamasz, można by jeszcze różnych określeń używać. Jak ty się do tego odniesiesz?
Potwierdzam, że słowo kompromitacja jest nadużywane przez dziennikarzy i myślę, że w sporcie można wygrać albo przegrać. Oczywiście w znacznych, znaczących rozmiarach, ale takiego słowa bym nie używał. Natomiast można mówić oczywiście o dużym problemie, który ma Falobaz, bo po Antonio Lindbeck nic nie jedzie, bo kompletnie nie jedzie Michael Jepsen-Jensen, bo najlepszym zawodnikiem jest nie umniejszając 45-letni Piotr Protasiewicz. Tak myślę, bo oczywiście patrząc na punktację, więcej tych oczek uzbierał Martin Waculik, ale też jest daleki od swojej optymalnej topowej formy. To wykluczenie Piotra Protasiewicza też myślę było takie problematyczne, tak? Bo sytuacja była cała problematyczna. Owszem, to Piotr napędzał się po zewnętrzne i on wyprzedzał, on nadjeżdżał z tyłu i rzeczywiście to Piotr trącił Lindgrena, natomiast z drugiej strony Lindgren wynosił się pod sam płot, zmienił swój tor jazdy i też nie zostawił rywalowi wiele miejsca pod bandą, dlatego Protasiewicz musiał się sam ratować przed uniknięciem wypadku. No i stało się też taka sytuacja, że gdyby regulamin na to pozwalał, to można by dopuścić do powtórki czterech zawodników, no ale regulamin jest inny i nie ma co gdybać, natomiast nie była to oczywiście sytuacja, która miała jakikolwiek wpływ na końcowy rezultat, bo po prostu Falubas był bardzo, bardzo słaby i szkoda, bo liczyłem i nadal liczę, że to jest zespół, który włączy się do walki o play-offy, o medale i sprawi, że ta liga będzie ciekawsza, że poza rowem Rybnik rzeczywiście siedem drużyn będzie patrzyło w górę, a nie tylko spoglądało w dół tabeli.
Bo na razie tą siłę Falubasu po Rybniku i po Częstochowie chyba bardzo ciężko jest określić.
No jak mówię, tydzień tygodniowy nierówny. My też mamy jako kibice, jako dziennikarze taką przypadłość, że w tych naszych ocenach potrafimy podróżować z lewa od prawa w ciągu tygodnia, zmieniać wyobrażenie o danej drużynie z piątku na sobotę. Natomiast z reguły tak się dzieje po zwycięstwach u siebie i po porażkach na wyjeździe. Bo żużel jest rzeczywiście jedynym sportem, w którym własne podwórko, w którym własne odgrywa tak wielką rolę. Jednak w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej te rozmiary bramek, wysokość, na której jest kosz zawieszony, wszędzie te rozmiary są takie same. Natomiast w żużlu oczywiście każdy tor jest inny i stanowi bardzo duży atut drużyny gospodarzy. No ale tutaj nie mamy do czynienia z takim przykładem, bo Falubas dostał lanie na własnym torze. To na pewno martwi. No, na własnym torze się przygotowywał i to może świadczyć o jednym, że po prostu w progu sezonu ci zawodnicy są w bardzo kiepskiej formie. A zwycięstwo w Rybniku może świadczyć o tym, że Rybnik jest po prostu jeszcze gorszy i że jest rzeczywiście, nie chcę mówić, że zakałą, no ale czerwoną latarnią PGE Ekstraligi.
Kończymy wątek meczu Falubasu z Włókniarzem. Jeżeli chodzi o inne zakończone już mecze drugiej kolejki PGE Ekstraligi, to w niedzielę Motor Lublin pokonał Moje Bermudy Stalgorzów 53-37. Takim samym wynikiem jak mecz w Lublinie zakończył się wczorajszy pojedynek Fogo Unileszno z Betardem Spartą Wrocław. Zatem mistrzowie kraju odnieśli drugie zwycięstwo. Dodajmy, że to spotkanie było przełożone z piątku. Mecze w Lublinie i Lesznie ocenia nasz ekspert. Raz jeszcze Wojciech Kerber.
Ta porażka Stali, czy twoim zdaniem, dosyć wysoka i co o tym meczu w Lublinie sądzi?
Miałem taką teorię, że Stalgorzów może być bardzo groźna w tym roku, o ile tylko otrzyma wsparcie ze strony juniorów. I chyba się myliłem, bo to wsparcie ze strony juniorów, a dokładnie rzecz biorąc, ze strony jednego juniora w Lublinie było, natomiast cała reszta wzięła w łeb. To jest problem, nie było tam ani atmosfery, ani nie było wyniku. Nie czepiałbym się rezultatu punktowego mistrza świata Bartka z Marzlika, no bo oczywiście przywiózł kolejną zerówkę, ale swoje punkty wyszarpał. Faktycznie wyszarpał, bo wydawało mi się, że też jest w lepszej formie. To, że w pierwszym meczu z Unią Leszno przegrywał starty, uważałem, że to nie jest wielki problem, ponieważ sprawiał kapitalne wrażenie na dystansie i był bardzo szybki. Stwierdziłem, że gorzej by było, gdyby to wyglądało odwrotnie, gdyby Bartek świetnie wychodził ze startu, a gubił się na trasie, to byłby zły znak. Natomiast myślę, że on sobie poradzi. Rzeczywiście nie powinno być tak, że mistrz świata musi poświęcić ileś biegów na dopasowanie się do toru, ale po prostu tak jest. Taki jest obecny żużel i tak było w Lublinie. Natomiast tym razem tych optymalnych ustawień kompletnie nie znalazł Szymon Woźniak. Błądził przez cały mecz. Przed tygodniem w Gorzowie błądził przez pół meczu, tym razem przez cały. Kiepsko to wygląda. I nie wiem, co trzeba zrobić, żeby Stali Gorzów pomóc. Może zwycięstwo w Rybniku w najbliższej kolejce zmieni oblicze tego zespołu.
Unia Leszno, Sparta Wrocław 53-37 dla aktualnych mistrzów Polski. Co o tym meczu powiesz?
No wszyscy widzimy, że Unia Leszno wciąż jest głodna. Przez ostatnie 5 sezonów Leszczynianie zdobyli, zdaje się, 4 złote medale i jeden srebrny w drużynowych mistrzostwach Polski, a więc rzeczywiście jest tak, że to wszyscy inni są głodni, a Unia Leszno jako jedyna syta, bo ona to złoto regularnie zabierała innym sprzed nosa. Nawet jeśli jest tak, że zamknął się pewien rozdział w Lesznie i że nie ma w tym roku tak wielkiej presji na wynik, to jednak z drugiej strony pamiętajmy o jednym, że na wynik drużyny składają się indywidualne osiągnięcia każdego z zawodników. A w Lesznie każdy z zawodników ma coś do udowodnienia i ma swoje ambicje, często niepohamowane. Bo gdyby tak prześledzić te nazwiska po kolei, to rzeczywiście tak jest. Bo Emil Sajfudinow miał przed rokiem, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki tytuł Mistrza Świata i z pewnością nie porzucił jeszcze marzeń o tym złocie. Piotr Pawlicki chce wrócić do cyklu Grand Prix, abstrahując od tego, że w tym sezonie nie wiemy, jak w ogóle te eliminacje będą wyglądać i czy w ogóle się odbędą. W każdym razie każdy ma coś do udowodnienia. Brady Kerr, że należy mu się miejsce w tej drużynie. Bartek Smektała, że jako senior również znajdzie swoje miejsce w tym sporcie. Dominik Kubera, że w swoim ostatnim sezonie jako junior jest w stanie sięgać po rzeczy wielkie i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jeśli nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia ze strony działaczy, to ten wynik, tak mówiąc brzydko, może się zrobić sam, bo po prostu Unia Leszno to jest zbiór klasowych zawodników i po raz kolejny dała lekcję wrocławskiej ekipie, która nie była aż tak kiepska, jakby mógł sugerować wynik, bo ten mecz był momentami bardzo zacięty i troszeczkę wrocławianie tych punktów pogubili na trasie, zwłaszcza w pierwszej fazie. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że na chwilę obecną ten zespół rzeczywiście na papierze i na to, że również prezentuje się bardzo dobrze, mam na myśli Betard Sparre, natomiast pytanie, jak długo częścią tego zespołu pozostanie Maksym Drabik, bo uważam, że nie dojedzie do końca tego sezonu i jak tylko Trybunał Arbitrażowy przy PKOL-u podejmie jakąkolwiek decyzję w jego sprawie, a będzie to, jak sądzę, decyzja podtrzymująca w mocy wcześniejsze decyzje Polskiej Agencji Antydopingowej, to wtedy zawodnik zostanie tymczasowo zawieszony do czasu ostatecznego zakończenia sprawy. A to jest równoznaczne z tym, że przestanie być częścią tego zespołu, bo nie będzie mógł się już ścigać. I wtedy siła rażenia Betard Sparre rzeczywiście spadnie, no bo nie jest to tak kompletny zespół jak Unia Leszno. Jest pewna dziura w osobie Dana Biuleja. Max Flick też nie jest w optymalnej formie. Przemek Liszka to jest bardzo fajny chłopak, którego stać na indywidualne zwycięstwa na swoim torze, zwłaszcza z największymi zawodnikami, ale to też nie jest ktoś, kto regularnie będzie przywoził wielkie zdobycze. No i sam jestem ciekaw, jak to w przypadku Wrocławia się potoczy, bo wiadomo, że Andrzejowi skorokrocznie zależy bardzo na tym złocie Mistrzostw Polski. Już istnieje coś takiego jak ten leszczyński kompleks.
To były opinie naszego eksperta Wojciecha Kerbera. Jeżeli chodzi o drugą kolejkę, to dzisiaj czeka nas ostatnie spotkanie tej serii. O godzinie 20:00 Mr. Garden GKM Grudziądz będzie rywalizował z PGE Gierowem Rybnik. Nas ten mecz interesuje z tego względu, że Grudziądzanie przyjadą już w najbliższy piątek do Zielonej Góry. Mecz na W69 rozpocznie się o 20:30. Miejmy nadzieję, że Falubas wyciągnie wnioski i w piątek zaprezentuje się już lepiej. Tymczasem to wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.